Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Na rękach niesione Twe córki. Gdy zobaczysz i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się Twoje serce, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichszy spośród miast głównych Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, była przed laty taka reklama, o ile dobrze pamiętam, sprzętu elektrycznego czy żarówek. Krótka, ale wymowna. Polam i wszystko jasne. Tak mi się to skojarzyło dzisiaj w drugą stronę, że możemy powiedzieć objawienie i wszystko ciemne. No prawie ciemne. Drodzy bracia i siostry, od wieków trwa spór o język religijny. Czy my mamy zachowywać terminy, ich brzmienie, formę taką archaiczną, czy mamy mówić językiem, który będzie współczesny, który będzie używany przez ludzi? Podejrzewam, że nikt z Państwa, ja także, nie używamy słowa objawić. Nigdy nie mówimy w sklepie, czy Pan mógłby mi objawić, czy ten telewizor ma 32 cale, czy 42 cale. Nie mówimy o objawieniu, że koleżanka mi objawiła, znajoma mi objawiła. Nie, powiedziała, poinformowała, wyjaśniła. Podobnie z wieloma słowami. Słowo szata, prawda? W Piśmie Świętym dotknął się szaty, rzucili korści o szaty. Nikt z Państwa nie pyta, gdzie tu jest sklep z szatami, bo... Czy wieczerza? Gdybym powiedział Państwu, że Chrystus z uczniami spożył ostatnią kolację, to byście byli nieco zdziwieni i słusznie. I teraz właśnie słowo objawienie. Czy ono nas porusza? A słowa mają nas poruszać. Chcemy z jednej strony językiem religijnym zachować jakąś dostojność tych treści, które on opisuje, ale z drugiej strony grozi mu skostnienie. Na razie myślę, że nie, jesteśmy spokojni i to te kolacja nam wieczerzy nie zastąpi, ani szata, ani ubranie słowa szata. Ja tylko chciałem właśnie zwrócić uwagę, żebyśmy szukali słów, a jeśli nawet posługujemy się słowami takimi archaicznymi, żebyśmy podejmowali wysiłek zgłębienia ich. Ja Państwu podzielę się doświadczeniem, kiedy jedno słowo w minionym tygodniu zrobiło na mnie wielkie wrażenie, a to było właśnie słowo takie używane przez nas, bardzo powszechne, nie takie ze sfery sakrum. Byłem w bazylice na ulicy Kawęczyńskiej i tam jest szopka bardzo tradycyjna, choinki, stajenka, sianko, zwierzątka, no oczywiście Pan Jezus, figury, święty Józef, wszystko tradycyjnie i kolorowo, też się lampki palą. Bazylika jest wielka, więc boczna kaplica też jest bardzo wysoka i nad tą szopką wielki czarny materiał, do góry, do góry, do góry, do góry, a na górze jedno słowo. Jedno słowo. Przyszedł. Wmurowało mnie. Proszę Państwa, jak ktoś pisze, że przyszedł, to wiadomo kto. Już nie trzeba wyjaśniać. Jak ktoś pisze wielkimi literami w bazylice przyszedł, to znaczy, że przyszedł i jest. Czy Państwo zauważyliście, że nasze domy się zmieniają, kiedy przyjdzie lekarz? Przyszedł już, przyszedł. No to dzieci, uciekajcie tutaj, bo mama będzie badana, to tatuś, to poczęstuj Pana herbatą. Już się inaczej zachowujemy. Przyszedł ksiądz po kolędzie, przyszedł pan policjant, żeby się przedstawić i powitać lokatorów nowych. Przyszedł i jest. Proszę Państwa, to jest słowo, naprawdę jest nad czym myśleć, bo wielu ludzi żyje tak, jakby Jezus w ogóle nie przyszedł. Jakby w ogóle nie przyszedł. Przyszedł i jest pomiędzy nami. Takie właśnie słowo. Niektórzy nie radzą sobie z jakimś takim dostojnym wymiarem słów. Przypomina mi się anegdota, kiedy ojciec siedzi przy komputerze, ktoś otwiera drzwi, wchodzi jego syn i mówi: tato, wróciłem. To weź sobie zupę z lodówki i odgrzej. Ale tato, ja wróciłem. No to ci mówię, weź zupę z lodówki i sobie odgrzej. Tato, ale ja z wojska wróciłem. No właśnie, przyszedł, wrócił. Jest, to jest zupełnie co innego. Zmagamy się dzisiaj ze słowem objawienie. Odkryć, pokazać, wypowiedzieć, odsłonić, przedstawić. Skutkiem tego jest bliskość. To objawić się może tylko ktoś. My się też sobie nawzajem objawiamy, przedstawiamy się, wyrażamy siebie. Takim raczej językiem operujemy. To jest tylko wolna decyzja tego, który to chce zrobić. Nikt na siłę w moje serce nie wejdzie. Oczywiście ktoś mnie może obserwować, ktoś jest dobrym psychologiem, zauważy pewne prawidłowości, pewne jakieś mechanizmy w moim postępowaniu, ale ja się mogę przedstawić i otworzyć tylko temu, komu będę chciał to zrobić. Proszę zwrócić uwagę na dzisiejsze słownictwo właśnie tego fragmentu Ewangelii Mateusza. Dlaczego ci mędrcy znaleźli Jezusa? Oni byli pokorni. Bo jak przyszli do Jerozolimy, to oni mędrcy, którzy znali się tak na astrologii nieprawdopodobnie, pytali, gdzie się Jezus narodził. Pamiętajcie, są ludzie, którzy nigdy chyba nic nie pytają. Dla nich pytanie to jest hańba. Zresztą oni wszystko wiedzą. Często to wam powtarzam. Jeden był apostoł, który Jezusa o nic nie zapytał, to był Judasz. Kiedy już mu się ziemia pod nogami paliła, to zapytał, czy nie ja, Panie, Cię zdradzę. Ale tak przez całą Ewangelię on nie miał żadnych pytań. On wiedział wszystko. Natomiast mędrcy pytają. Ależ to byli mędrcy, że pytali. Wspomnę tutaj zmarłego kilka miesięcy temu księdza profesora Janusza Tarnowskiego, pedagoga. Ja byłem zaskoczony, jak w okresie studiów, tam gdzie ksiądz profesor mieszkał, na ulicy Żelaznej, odprawiałem msze święte i potem jedliśmy śniadanie. Niesamowite. On w zasadzie nic mi nie mówił o sobie, tylko cały czas mnie pytał. I mówił, to ciekawe, a co ty, Piotr, sądzisz o tym? Ja miałem wtedy tam 25 lat, on już był profesorem zwyczajnym i stawiał mi nieustannie bardzo dużo pytań. Oczywiście ja też trochę pytałem o pewne rzeczy, ale został mi właśnie w pamięci jako człowiek pytający. Czy ja jestem człowiekiem pytającym? Czy ja pytam mojego syna, dlaczego się spóźnił, dlaczego wrócił, czy ja od razu wiem? Przepraszam, że się gówniarz nie słucha i trzeba mu już zapytać. Jedni, czy mąż pyta żonę? Nie, ja już wiem, nie muszę jej pytać. Ona wiem, co odpowie. No to możesz być zaskoczony. Natomiast król Herod, proszę Państwa, król Herod, trzy razy jest słowo użyte, wypytywał. A jest kolosalna różnica między pytać kogoś, a wypytywać. I to jeszcze w dzisiejszej Ewangelii jest napisane, przepraszam, zaraz to znajdę. Wypytywał dokładnie. Wypytujcie się starannie o dziecię. Wypytujcie się starannie o dziecię. Wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Herod wypytywał. Czy jestem człowiekiem, który pytam? Pytam drugiego z szacunkiem. On może mi nie odpowiedzieć. Czy ja koniecznie chcę wejść w tajemnicę drugiego człowieka i go wypytuję, czyli śledzę, czyli takim jakimś gwałtem psychicznym chcę wejść do jego wnętrza. I jeszcze jest jedno zdanie, które wskazuje, że to byli mędrcy, chciałbym się powiedzieć, mądrzy mędrcy. Otrzymawszy we śnie nakaz, inną drogą udali się do ojczyzny. Pan Bóg im nakazał, a oni byli posłuszni Bogu, posłuszni niebiosom. Pytanie, postawa pytająca, postawa pokorna i postawa posłuszeństwa. Boga się poznaje na kolanach, drodzy bracia i siostry. Boga się poznaje, bo Boga się nie da rozszyfrować. Herod chciał się wywiedzieć, wypytać, podstępnie zdobyć jakąś wiedzę, zapanować nad sytuacją. Nie z Panem Bogiem te numery, chciałoby się powiedzieć. Pana Boga można poznać na kolanach. Kiedyś pan Zanussi opowiadał, że rozmawiał pan Krzysztof Zanussi z prawosławnym teologiem i zapytał go, dlaczego tyle jest kłopotów z niektórymi teologami, którzy wymyślają jakieś bzdurne teorie, błądzą, nie trzymają się ortodoksyjnej nauki Kościoła. I ten prawosławny teolog odpowiedział mu, bo trzeba takich teologów do studni wrzucić. Na 3 dni wrzucić do studni, dawać im kubek wody co godzinę, żeby jedli korzonki i zaraz się zrobią ortodoksyjni. Proszę Państwa, nas też... Natomiast mówi, oni siedzą w wygodnych fotelach za biurkiem, mają laptopy, komputery i snują jakieś bajki teologiczne. Pana Boga się poznaje na kolanach, nie w rozmowie z filiżanką kawy w ręku. Bóg się objawia, proszę zwrócić uwagę, jakie to jest wzruszające. Bóg się objawia w dziecku, które jest nagie, w stajni jest nagusieńki Jezus. Tenże Jezus 33 lata później, kiedy umiera, jest tak samo nagi. Był wydany w ręce swoich oprawców i był wydany, chociaż to może złe słowo, był oddany w ręce Maryi i Józefa. Zupełnie bezradny. Robili z nim, co chcieli. To znaczy, Maryja robiła to, co powinna robić każda kochająca matka, ale to Jezus nie miał na to żadnego wpływu. Tak samo jak na krzyżu. Robili z nim, co chcieli. Przybijali go, jak chcieli. Krzyżowali go, jak chcieli. Tak się nam objawił. Aż do nagości. Powiedział Chrystus, powiedziałem wam wszystko, tak jak przyjaciel przyjacielowi, nie jak szef podwładnemu. Ja wam powiedziałem wszystko, a jeśli czegoś jeszcze dziś zrozumieć nie możecie, to Duch Święty was tego pouczy. I tu pytanie o nasze skostniałe serca. Czy my się tym wzruszamy, że on się aż tak objawił? Czy nas to jakoś przejmuje, że ktoś się przede mną tak otworzył? Często mamy taki żal, że jedni przed drugimi nie jesteśmy otwarci, że ktoś coś przede mną ukrywa, dzieci przed rodzicami, mąż przed żoną, żona przed mężem, że się tak bardzo nie znamy, że się nie potrafimy sobie nawzajem objawić. Mówiłem to niedawno, przyszło do mnie pewne małżeństwo i porozmawiać, no i tak próbowaliśmy we trójkę, ale nic z tego nie wychodzi, bo oni się sprzeczają, kłócą, podają 1000 przykładów, że ta druga strona jest wszystkiemu winna. I mówię, to może pani na momencik by wyszła na korytarz, a ja z panem spróbuję porozmawiać. Kiedy ona wyszła, ten pan zaczął płakać. Dosłownie tak, łzy mu leciały po policzku, takie wielkie. Ja mówię, czy pana żona widziała kiedyś te łzy? Nie. I nie zobaczy. I nie zobaczy. Ona mojego serca nigdy nie zobaczy. To jest takie bardzo trudne. Wpadamy w pewną rutynę, powtarzanie się. Jak te słowa odświeżyć? Jak w mrok wpuścić światło? A możemy być bardzo zaskoczeni tym, kiedy staniemy właśnie w świetle Chrystusa. Drodzy Państwo, a propos gwiazd. W Adwencie miałem rekolekcję w Magdalence. Po skończonej nauce był jeszcze tam opłatek młodzieży. Gdzieś godzina 23, wyszedłem przed dom, był duży mróz i spojrzałem w niebo i też mnie zatkało. Jakie piękne gwiazdy. Tu w Warszawie my nie widzimy gwiazd, kochani. Tu jest za duży smog, to jest za duża łuna wielkiego miasta. My widzimy gwiazdy, ale bardzo rozmyte. Natomiast tam w Magdalence stanąłem, to przecież jest od Warszawy z 20 kilometrów. Jak wyraźne gwiazdy, jaki ich blask nieprawdopodobny, jakie niebo utkane. Jaki wniosek dla nas, jeśli chcesz zobaczyć swoją gwiazdę, musisz ruszyć się z domu. Domu jako symbolu pewnych wdrukowanych zachowań, swoich zwyczajów, swoich przyzwyczajeń, dobrych i niedobrych. To trzeba wszystko wzruszyć. Czy mędrcy wyruszyli w nieznane? Mówi się o tym, że ich wielką zaletą było podjęcie ryzyka. Oni mogli nikogo nie znaleźć. Oni mogli nikogo nie znaleźć i narazić swoją reputację. Są tacy mędrcy, proszę Państwa, że siedzą w domu przed telewizorem i komentują cały świat. A księża. Ja mówię, słuchaj, to ja cię zaproszę na spotkanie księży. Tam będzie 40 księży. I ty im wygarniesz, dobra? Za wszystko. W porządku? A może nie w tym tygodniu, no może. Bo jest tak arcyprosto siedzieć i komentować cały świat. Zaryzykuj i wyjdź. I pokaż swoją mądrość w praktyce. Pokaż swoją mądrość w praktyce. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do pewnych punktów odniesienia, że nie chcemy ich ruszyć. Ja pamiętam, to były jeszcze czasy komunistyczne, pan Jacek Federowicz zabawiał telewidzów takim sposobem jakiegoś kabaretu, że na ulicy robili coś podstawionego, no i chcieli właśnie przechodniów troszeczkę, jak to się mówi, wpuścić w maliny. I kiedyś na Marszałkowskiej odkręcili tablicę z napisem ulica Marszałkowska, a przykręcili tablicę z napisem ulica Targowa. I pytają dozorcy, gdzie tu jest Marszałkowska. On mówi, tu. No nie, tu jest Targowa. Dozorca spojrzał, mówi, Jezus Maria, tu była Marszałkowska zawsze. Moja matka się urodziła na Marszałkowskiej. No, a teraz Targową zrobili, przecież to skandal. Takie poruszenie z punktów orientacyjnych. Proszę Państwa, my się musimy na takie poruszenie punktów orientacyjnych zdobyć, że niekiedy to, co nazywaliśmy naszą największą zaletą, naszym bohaterstwem, naszą dumą, okaże się naszym największym przekleństwem. W świetle Bożym, w Boże Narodzenie czytamy często tekst była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Kto z Państwa jeszcze nie był wieczorem na Starym Mieście w tej scenerii świątecznej, a wytrwa do końca mszy i wyjdzie, będzie już ciemno, to zobaczy, jaki fioletowy jest Zamek Królewski, a po Zamku Królewskim biegają śnieżynki i gwiazdki. Oczywiście to cztery reflektory, no to ładnie to wygląda tak dla żartu świątecznego, ale chodzi o to, że Chrystus jest światłością prawdziwą, w której my się dowiadujemy, kim naprawdę jesteśmy, w której my się dowiadujemy, co jest naszym właśnie skarbem, mądrością, a co głupotą i wadą. Zilustruję to przykładem. Rozmawiałem z pewnym panem, on mi dał, że tak powiem, koncesję na opowiadanie tej jego historii, bo był wstrząśnięty. Człowiek, który miał kłopoty z czystością i pakował się w jakieś romanse, jeździł na szkolenia, był wykładowcą przy różnych firmach, więc ośrodki jakieś wypoczynkowe, hotele, wieczorami alkohol, no i kończyło się to często kolejnym grzechem. I on mówi, proszę księdza, wiedziałem, że grzeszę i byłem tym zdruzgotany, bo pochodzę z bardzo katolickiej rodziny, ale jak tylko mogłem, ciąłem te znajomości potem do tych kobiet, które uwiodłem, mówiłem, nigdy w życiu się więcej nie spotkamy, absolutnie, i wychodziłem dumny. I potem znowu jakaś relacja, a ja ciach. Krótkie słowa, rzucona słuchawka od telefonu, a niech ma, niech sobie nie myśli, trafiła na katolika. I dopiero mówi jeden ksiądz, otworzył mu oczy. To myślisz, że tak sprytnie w imię Chrystusa już się z tobą nie spotkam? A ty się właśnie spotkaj. Nie w domu, nie u niej, nie u ciebie. Spotkajcie się w parku, przeproś ją, kup jej kwiaty, uszanuj, bo coś źle zrobiła, ale ty zrobiłeś jeszcze gorzej. Ja myślałem, że jestem bohaterem, proszę za te moje cięcia, że są po prostu godne beatyfikacji. A latałem od konfesjonału do konfesjonału też nie dla Jezusa, tylko żeby sumienie nie bolało. A w ogóle całą religijność sprowadziłem do tego, czy będę miał grzech nieczystości, czy nie będę miał grzechu nieczystości. Są tacy ludzie, dla których cała religijność to jest, czy dzisiaj popełnię masturbację, czy nie popełnię masturbacji. Nie ma miłości Chrystusa, nie ma miłości Maryi, nie ma rozważania Pisma Świętego, nie ma śpiewania Bogu chwały, tylko wytrwam już 6 dni, 4 godziny trwam, czy wytrwam 7 dni, 8 godzin. Czy... A jeśli nie, to gdzie się wyspowiadać i tylko cała religia to jest to. Otóż, proszę Państwa, mogą być tak podstawowe błędy. I ten Pan przy mnie w głowę bił, mówi, jak ja byłem głupi. A wydawało mi się, że jestem radykalnym chrześcijaninem. A nie na tym radykalizm ma polegać, że mi się cała religijność sprowadziła tylko do czystości. Lepiej jest dla Ciebie wejść do nieba skażonym i małym z powodu Twojego grzechu seksualnego, którego szczerze nie chcesz popełnić, niż nie wejść tam z powodu Twojej pychy, nieczułości i okrucieństwa. Ksiądz Fedorowicz mówił, lepiej człowiekowi wpaść w grzechy ciężkie niż we wszechogarniającą pychę. We wszechogarniającą pychę. Drodzy bracia i siostry, ryzykowali trzej królowie, szli w jakiś obcy świat za jakąś gwiazdą, pytali i co ich też uratowało, że ta historia się kończy szczęśliwie, nie zrobili sobie na szczęście wyobrażeń, jak to ma wyglądać. Że wyobrażali sobie jakiś dwór, jakiś pałac, że jak spotkali stajenkę i młodą dziewczynę i chłopaka, którzy się opiekowali dzieckiem, to nie zwątpili, tylko padli na twarz i oddali pokłon. Błagam was, drodzy bracia i siostry, nie róbcie sobie wyobrażeń co do Pana Boga. Można mieć plany na przyszłość i marzenia na przyszłość, ale to tylko takie na 5%. 90% zostawmy wszystko Panu Bogu. Ja wam kiedyś mówiłem, czytałem ciekawe rozważanie, kiedy Judasz postanowił zdradzić Jezusa. Jak go zobaczył z prześcieradłem w ręku i z miską. On sobie wyobrażał Mesjasza, taki miecz, na koniu, buława, narzyń, prawda? A tu Mesjasz z prześcieradłem się przepasuje. No facet z prześcieradłem i z miską. No panowie, wybaczcie, no. I powiedział, nie, to nie może być Mesjasz. On sobie wyobrażał innego Mesjasza. My sobie wyobrażamy. Kiedyś mi jeden pan opowiadał, że też narozrabiał trochę, więc się spodziewał, chciał iść do spowiedzi, ale się bał. Bo sobie wyobrażał, ale mnie ten spowiednik krugnie. Jezu, ale mnie wykrzyczy, zniszczy mnie. No ale w końcu mówi, święta przychodzą, cześć do tej spowiedzi. Poszedł, ukląkł, nawet nie w konfesjonale, bo to na rekolekcjach, więc w takim pokoju była rozmównica. Ukląkł i mówi, księdza, strasznie zgrzeszyłem. A on mówi z takim ciepłem, jak dobrze, że przyszedłeś, synku, jak dobrze, że przyszedłeś. On wyznaje te grzechy, a on cały czas, jak dobrze, że przyszedłeś, jak dobrze. I proszę, ojca, jeszcze na koniec to najgorsze, wal. On mówi, to zrobiłem jeszcze, jak dobrze, żeś przyszedł, człowieku. Całą spowiedź, jakby mnie nie... Ja mówię, czy on słucha tych moich grzechów? Przecież to takie grzechy, że to trzeba tego słuchać. A on cały czas szeptał jedno, ten spowiednik, staruszek, jak dobrze, że przyszedłeś. I on mówi, tego sobie nie wyobraziłem. Wyobrażałem sobie, jak mi rozgrzeszenia nie udziela, wyobrażałem sobie, jak mi pokutę zadaje jakąś ostrą, bez telewizora, bez alkoholu, bez papierosów tam rok. A on miał do mnie jedno słowo. Jak dobrze, że przyszedłeś. Jak dobrze. Jak już jest dobrze. Co zyskali? Drodzy Państwo, ostatnie pytanie do trzech króli. Co oni zyskali? Nic. Absolutnie nic. Chodzę do kościoła, bo tam jest ładny śpiew, tam chodzę, bo tam ładne kazania, chodzę do wspólnoty, bo mi daje pokój, czytam te książki, bo mi dużo rozjaśniają. Proszę Państwa, robicie coś, co wam nie daje nic, szczególnie jeśli chodzi o branżę religijną. Co ci to dało? Nic. A jak Bóg nie daje nic, to znaczy, że szykuje bardzo dużo, o wiele więcej, niż sobie potrafimy wyobrazić. Choćby właśnie to słowo, jak dobrze, że tu jesteś. Przedstawmy dobremu Bogu, który objawia nam się aż do nagości, aż do największych tajemnic swojego boskiego serca. Przedstawmy Mu nasze błagania i prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie swoim życiem i pokorą objawiali światu Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy zostali przez Pana Boga obdarowani wielką mądrością, talentem inteligencji, odczytania, światłości, by wszystkie swoje dary złożyli w służbie Bogu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji tych, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Niech swój związek oprą na skalę Ewangelii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy nie mogą odkryć swojego powołania, którzy mimo mijającego czasu błądzą, gubią się w życiu. Niech radykalnie staną przed Panem, pytając o Jego wolę i będą jej posłuszni. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, byśmy byli ludźmi pokornymi, posłusznymi Bogu, nie wstydzili się pytać, byśmy z szacunkiem podchodzili do tajemnic, które nosi drugi człowiek w swoim sercu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, objawiaj nam się każdego dnia. Objawiaj nam swoją miłość, dobroć, pokój, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.